Ekonomizer.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. W dzisiejszym Ekonomizerze będziemy rozmawiali o bardzo nietypowej odnodze przedsiębiorczości. Takiej odnodze, do której dodaje się określenie społeczna, dobroczynna, charytatywna. Być może powinienem użyć nawet określenia biznes społeczny, ale coś mnie na razie wstrzymuje, żeby może nie straszyć Państwa tak ostrym określeniem, które może budzić nie do końca dobre skojarzenie. Najpierw wolałbym, żebyśmy stosowne wyjaśnienia poczynili. Czas na przedstawienie naszych dzisiejszych gości. W studiu Radia Poznań dr Anna Waligura, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dobry wieczór. Ewa Gendera, wolontariuszka z Fundacji Mają Przyszłość, Fundacji Koci Pazur.
Dobry wieczór.
Oraz Norbert Werbiłowicz, prezes zarządu Fundacji Fani Mani.
Dobry wieczór.
I Krzysztof Witalewski ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.
Dobry wieczór.
Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Takie pierwsze skojarzenie, kiedy sobie przygotowywałem różne materiały do audycji, organizacje zajmujące się pomocą charytatywną coraz bardziej profesjonalizują się. Widzę to w tym, co oglądałem parę lat temu. Teraz, jak sobie przeglądam chociażby strony internetowe tego typu organizacji, używa się coraz bardziej nowoczesnych metod, także zarabiania. I nie bójmy się w końcu użyć tego słowa. Organizacje też, które wykonują swoją działalność, muszą mieć pieniądze na tę działalność. Pani doktor, ta przedsiębiorczość społeczna, spróbujmy najpierw nakreślić ogólną mapę tego zjawiska. Jak to wygląda? Przekrój organizacji właśnie pod kątem tej przedsiębiorczości ich.
Jasne. Przedsiębiorczość społeczna to jest bardzo, bardzo rozległe, powiedziałabym, spektrum pojęciowe. Nawet nie można tutaj pewnie użyć słowa definicja. W tym zbiorze mieszczą się zarówno przedsiębiorstwa społeczne sensu stricte, takie jak spółdzielnie socjalne, na przykład osób prawnych, spółdzielnie socjalne prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje, i fundacje i stowarzyszenia jako takie, które organizują swoją działalność właśnie po to, żeby osiągnąć różnego rodzaju cele. Zazwyczaj są to cele społeczne, czyli nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział na początku, tak naprawdę każdy biznes powinien być społeczny, ale to właśnie szeroko rozumiany trzeci sektor dba o to, żeby ten przymiotnik był jak najlepiej, jak najuczciwiej, jak najbardziej odpowiedzialnie włączane w różnego rodzaju działalność gospodarczą i działalność okołogospodarczą związaną między innymi z fundraisingiem.
Wprowadzamy, widzę już słowo z kategorii fachowej i bardzo dobrze, bo jak miał upaść.
Bardzo proszę, jeżeli chodzi o trzeci sektor, to wydaje mi się, że warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz i uporządkować jeszcze jedną rzecz, że osoba czy osoby, które pracują w trzecim sektorze, to też są osoby, które
muszą z czegoś żyć.
Muszą, krótko mówiąc, z czegoś żyć. Tak. Więc myślę, że bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć, że zarabianie w tej sferze jest jak najbardziej uzasadnione i uczciwe i wręcz wspomaga profesjonalizację tego obszaru działalności gospodarczej, społecznej i społeczno-gospodarczej.
Państwa obserwacje na temat tego, czy rzeczywiście na przedsiębiorczości społecznej też powinno się zarabiać?
Ja myślę, że
Krzysztof Witalewski.
Tak. Tak jak przedsiębiorstwo ma na celu wygenerowanie jak największego zysku i musi zrobić wszystko, żeby do tego celu dążyć, tak my jako organizacje społeczne też mamy cele, które chcemy realizować. Dla nas ten cel, ten bottom line, to nie będzie kwota zarobionych pieniędzy, ale to będzie jakość, wielkość zmian, które uda nam się uzyskać. Jeżeli jesteśmy organizacją działającą na rzecz zwierząt, to jest na przykład liczba uratowanych zwierząt.
Albo rozgłos.
Rozgłos też będzie dla nas środkiem do celu, tak jak dla biznesu, rozgłos będzie środkiem do zarobienia pieniędzy i oczywiście w tym sensie chcemy być profesjonalni, czyli kiedy też ludzie nas wspierają, kiedy dostajemy jakieś środki na to, żeby nasze cele realizować, to musimy wykorzystać je jak najlepiej i musimy zadbać o to, żeby jak najwięcej zrobić w ramach tego, co możemy i obojętnie, czy to są pracownicy, czy to są wolontariusze stowarzyszenia, oczekujemy tego, żeby działać profesjonalnie, czyli żeby działać właśnie w sposób, który pozwala nam na maksymalizację tego celu w tym momencie dla nas ratowania zwierząt.
Czyli na przykład jeżeli firma, klasycznie firma zarobkowa ogląda każdą złotówkę po to, żeby zmaksymalizować zysk, mam wrażenie, że ta presja na organizacjach z trzeciego sektora jest jeszcze większa, dlatego że tym bardziej efektywnie powinny wydawać, bo mają ten głębszy, dalszy cel, do którego dążą w Agendera.
To nawet nie jest tak, że ogląda się każdą złotówkę w takich sytuacjach, bo ogląda się tak naprawdę każdy grosz, bo każdy grosz jest możliwością pomocy, w tym wypadku zwierzętom, w organizacjach, w których akurat ja jestem, jedna dla zwierząt, druga dla ludzi. Każda tak naprawdę złotówka jest wymierna na to, co my możemy zrobić. Tak? I trzeba mieć na to środki, bo wiadomo, i każdy wolontariusz na pewno ma tą wiedzę, że często sami jesteśmy fundatorami organizacji, w których jesteśmy, ale nasze środki to jest za mało, żeby ta skala pomocy była jak największa, tak?
Mhm. Tak, dobrze, to w takim razie wprowadźmy słowo fundraising. On padło już raz z ust pani doktor. Brzmi trochę tak, jakbym miał podchodzić do jeża, ale wbrew pozorom jest dosyć jasne i zdefiniowane. Pani doktor, jeszcze raz proszę o definicję tego określenia, bo wiem, że to jest kolejne wypłynięcie na kolejne morze z kolejnym terminem, który wcale nie jest mały.
Gdybym miała najprościej określić, czym jest fundraising, to nazwałabym go przemyślanym, racjonalnym, odpowiedzialnym generowaniem środków przez organizacje obywatelskie na cele społecznie użyteczne. To by była chyba taka najbardziej najprostsza i obejmująca te różnorodne działalności, o których państwo powiedzieli wcześniej, zakresy, definicja.
Czyli jeżeli mam to przełożyć na swój taki bardzo zdroworozsądkowy ogląd, to jest zdobywanie środków, znaczy pukanie do jak największej ilości drzwi po to, żeby uzyskać je na te cele społecznie pożyteczne, użyteczne, tak? Mogę to sobie bardzo...
Ja bym powiedziała jeszcze słowo więcej. To jest wielka edukacja tych wszystkich osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, być może jeszcze, że te cele są ważne.
Są takie osoby jeszcze cały czas?
To już chyba pytanie do praktyków.
Tak, to zaraz będę o to pytał. Ja zapytam, praktyka fundraisingu. Norbert Wierbiłowicz, portal Fani Mani. Wy zajmujecie się właśnie tego rodzaju działalnością, niejako zawodowo, można tak to nazwać. Czy ja mogę was tak zaklasyfikować i od razu tak zamknąć?
Tak, my zawodowo zajmujemy się pomaganiem w zbieraniu i zarabianiu pieniędzy organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, organizacjom charytatywnym, szkołom, harcerzom, ochotniczym strażom pożarnym. Przekrój jest bardzo, bardzo duży. My jakby pokazujemy, że można przy okazji prowadzenia biznesu, który jest nastawiony na zysk, bo przecież współpracujemy z ponad 1000 sklepów internetowych, można przy okazji prowadzić, jakby osiągać dwa cele. Z jednej strony sklep może osiągać zysk, ponieważ do tego jest powołany, a z drugiej strony przy okazji osiągania zysku można generować środki, które pomogą dokonać tej realnej zmiany, o której Krzysztof na przykład mówił, tak? Mhm. Bo po to są organizacje pozarządowe, żeby dokonać pewnej realnej zmiany w naszym życiu.
Mhm. Zaraz o konkrety działalności zapytam. Ona jest bardzo ciekawa, trochę modelowa pewnie dla pewnego rodzaju zbiórek. Jeżeli mogę też użyć słowa zbiórki, to też nie wiem, czy do końca jest dobre określenie. Poruszam się troszeczkę w takim lesie, w którym dużo widzę zakrętów, dużo ścieżek. Mam wrażenie, nie chcę na razie zobaczyć z tej głównej drogi. Czy fundraisingiem zajmują się tylko zawodowi fundraiserzy, zbieracze, jeśli mogę tak powiedzieć, czy także ludzie, którzy robią to po prostu na zasadzie dodatku klasycznego wolontariatu? Bo Fani Mani to jest portal zawodowy, że tak powiem, w tym kierunku. Ewa Gendera.
Myślę, że każda organizacja pożyteczna społecznie sama z siebie, być może nawet nie wiedząc o czymś takim jak fundraising z definicji, robi to. Dlatego, że aby realizować swoje cele, trzeba mieć środki. Są bardzo różne metody zbierania ich, na przykład w Fundacji dla Zwierząt Koci Pazur jest cały szereg różnych czynności, które podejmujemy po to, żeby generować przychód na realizację naszych celów statutowych. Na przykład kiermasze świąteczne, na przykład wykonujemy rękodzieło, które potem sprzedajemy przez portale czy na różnych bazarach świątecznych na przykład, tak? Jesteśmy w stanie na przykład świadczyć usługi, akurat w przypadku naszej fundacji pet sittingu, w zamian za datki na cele statutowe fundacji, tak? Także myślę, że każda fundacja siłą rzeczy jest takim zbieraczem.
Musi grać na kilku fortepianach.
Takim zbieraczem, tak takim gromadzić trzeba te środki z każdej możliwej strony, bo niestety zadań jest zwyczajowo więcej niż środków do ich realizacji, więc to jest toczący się proces.
Z strony gospodarczej to można powiedzieć, że nie ma różnicy między przedsiębiorstwem a organizacją społeczną, tylko cel jest inny.
Metody działania są bardzo podobne.
Pozyskiwania środków, zbierania, czy zarabiania, czy otrzymywania grantów, czy dotacji, można powiedzieć, że są w dużej mierze zbieżne, zarówno w trzecim sektorze, jak i wśród przedsiębiorstw. Tylko trzeci sektor działa w trochę innym celu.
Ale może jeszcze jedno zdanie. Trzeci sektor, nie każdy wie, to są organizacje pożytku pozarządowe. Brzydko pouczniał ten cały, znaczy to jakby jest szersze
zagadnienie. Społecznie pożyteczne.
Społecznie pożyteczne. Bardzo dziękuję za podpowiedź, pani Ewo. W takim razie proponuję, żebyśmy też porozmawiali. Jeszcze miałem zapytać Krzysztofa Witalewskiego z Otwartych Klatek, jak wy w takim razie jeszcze pozyskujecie? Czy macie też własne swoje jakieś takie know-how zbiórkowe? Czy właśnie tak jak tutaj u pani Ewy Gendery, chociażby jakieś rękodzieło, które potem idzie na cele?
Stowarzyszenie Otwarte Klatki zajmujemy się zwierzętami hodowlanymi, ochroną zwierząt hodowlanych. To jest bardzo trudny temat, jeżeli chodzi o fundraising. Głównie dlatego, że nasze działania polegają na przykład na tym, żeby w Polsce zaczęto hodować kury na wolnym wybiegu zamiast w klatkach. Albo żeby zakazać w Polsce hodowli zwierząt na futra jako okrutnej działalności, na którą już nie ma społecznej zgody, ale wciąż wymaga wiele pracy to, żeby te społeczne oczekiwania, czy ta nasza wiedza naukowa do tego, co zwierzęta potrzebują, przełożyła się na zmiany prawne. Rzadko mamy możliwość pokazania, to jest konkretne zwierzę, kot czy pies, albo to jest konkretna osoba, na przykład chora, potrzebująca, na którą zbieramy pieniądze. Walczymy o miliony zwierząt, ale te miliony są abstrakcyjne. To są po prostu tłumy jakichś tam istnień wyróżnionych z tłumu. Więc potrzebujemy dużo nowatorskich metod, potrzebujemy dużo pracy nad tym, jak przekonać ludzi, że to jest temat warty uwagi, jak pozyskać środki. Dla nas chyba największym przełomem było, kiedy po prostu stwierdziliśmy, że potrzebujemy fundraisera na pełen etat i znaleźliśmy wśród nas, wśród członków i sympatyków stowarzyszenia 10 osób, z których każda zdecydowała się co miesiąc wpłacać 10% wartości pensji, po to, żeśmy mieli osobę...
Tak, dziesięcina, można powiedzieć.
Można tak
używając
powiedzieć.
Zaczęliśmy
naszemu koledze wypłacać pensję, żeby on nie musiał innej pracy, żeby on
mógł się skupić tylko i wyłącznie.
8 godzin szukał dla nas sposobów finansowania i znalazł bardzo dobre sposoby na to, żeby pokazać się też zagranicznym darczyńcom, żeby pokazać się dużym instytucjom, które dalej dystrybuują środki na takie cele, które uważają za najważniejsze, najpilniejsze w dzisiejszym świecie. I dzięki temu teraz możemy rozwijać się dalej, możemy budować naszą organizację, możemy też docierać do indywidualnych darczyńców, ale możemy też po prostu wykonywać już konkretne działania.
To jest pukanie do skrzynki mailowej? Takie najbardziej powszechne działania
teraz? To jest dotarcie do być może tych firm, które mają zasoby, ale może czasami nie wiedzą jak, albo nie wiedzą, że trzeba, albo
chociaż
szukają.
Pewnie to określenie społeczna odpowiedzialność biznesu zaczyna powoli wchodzić. I to jest pewnie pole trochę, z którego korzystają fanimani.pl, tak. Dlatego, że my współpracujemy z konkretnymi firmami. Może najpierw parę zdań, jak powstaliście, skąd się to wzięło, no i oczywiście jak to działa, ale to zaraz będę pytał w szczegółach.
Jak to się stało, że powstaliśmy, to blisko 4 lata temu zadzwonił do mnie kolega Amerykanin Kurt Montgomery, którego serdecznie pozdrawiam, i zapytał się mnie, czy mi się już nie znudziło to, co robiłem. Ja akurat wtedy skończyłem 40 lat i miałem takie różne myśli w głowie. Stwierdziłem, że może mi się znudziło.
Kryzys wieku średniego?
Nie chciałem mówić tego słowa.
Taki efektywny.
Dobrze ukierunkowany.
I Kurt mi zaczął mówić, że on zawsze chciał mieć taką firmę, która będzie pomagać szkołom zarabiać. Ja mówię, kurde, jak szkołą pomagać, zarabiać? Przecież to się w Polsce nie uda. Ja mówię, kurde, to nie stanę, zapomnij. No ale zaczęliśmy się spotykać wieczorami po pracy i rozmawiać, że a może warto, a może to się przyjmie. Mhm. Nie ma tego w Polsce, więc jest pewna okazja. No i postanowiliśmy założyć właśnie Fani Mani, rozpoczynając pracę ze szkołami. Chcieliśmy uczyć dzieci przedsiębiorczości i przy okazji w praktyce pokazywać im, że ta przedsiębiorczość ma wymierny efekt, czyli przynosi pieniądze. Po pewnym czasie, w związku z tym, że absorpcja w szkołach jest trudna, tego typu tematyki i usiedliśmy, jak to w startupie, trzeba zrobić zwrot, czy jak to popularnie się mówi, pivot. Pomyśleliśmy sobie, kto potrzebuje w Polsce pieniędzy? No w Polsce pieniędzy potrzebują organizacje pozarządowe. No to może zwrócimy się do nich z propozycją współpracy, tylko jakim możemy im zaproponować narzędzia? No i wtedy stwierdziliśmy, że może taki portal, który przy okazji robienia zakupów będzie można komuś pomóc. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu pozyskaliśmy kilkaset organizacji w miesiąc.
W miesiąc?
W miesiąc, a...
To musiało być ogromne zapotrzebowanie.
A 30 szkół w 3 miesiące. Tak, było duże zapotrzebowanie, bo tam, tak jak Ewa powiedziała, każdy grosz się liczy, tak? Każda złotówka to jest puszka karmy dla kota i to jest realna pomoc nawet z takich drobnych kwot.
Przed oczami pewnie, widząc te pieniądze.
Wiesz, to w Fundacji Mają Przyszłość była taka fajna, wymierna akcja, kiedy zbieraliśmy kocyki. Kocyki dla dzieci w Afryce i tam tak naprawdę można było albo wesprzeć to rzeczowo, albo tak zwaną złotówką i każda taka działalność, każda taka akcja jest oczywiście rozliczana, czyli ile nam weszło finansowo tudzież środkami, ile jesteśmy w stanie za to zapewnić. I miałyśmy takie fajne zdjęcia tych zakupionych kocyków, zakupionych pościeli, że te konkretne 10 zł przekazane na przykład od ciebie, tak, pozwoli fizycznie wesprzeć tego potrzebującego w naprawdę ważne dla niego rzeczy.
Mhm. To jak działa w takim razie portal? Jak to się odbywa z punktu widzenia zwykłego konsumenta, czy osoby, która chciałaby, jest konsumentem już świadomym, o tym mówiliśmy, który chce pomóc, wie, że jest taka potrzeba?
To proszę sobie wyobrazić, że kupujesz książkę albo rezerwujesz hotel, kupujesz nowy telewizor albo nowe ubranie, albo jedzenie dla kota, albo psa. Płacisz tyle, co zawsze, a część wydanych przez ciebie pieniędzy powędruje do wskazanej przez ciebie organizacji pozarządowej.
Czyli tak jakby trochę wskazywał 1% na konkretny cel.
Tak.
Tylko, że mnie to nic nie kosztuje.
Nic się nie kosztuje, bo płacisz tyle, co zawsze, a sklepy się dzielą marżą.
Tylko teraz chodzi o to, żeby wejść, tak? Bo jak rozumiem, każda z tych sklepów, z tych firm, z których korzystam, ma również swoje strony internetowe i mógłbym teoretycznie skorzystać bezpośrednio z ich stron, ale właśnie nie mam tego robić.
Tak, należy wejść przez portal fanimani.pl, a najlepiej, żeby nie trzeba było pamiętać o tym, no bo sklepów jest ponad 1000 i to trudno jest pamiętać wszystkie nazwy.
I nawet najlepiej ich nie wymieniać, podejrzewam.
Tak, najlepiej ich nie wymieniać. Najlepiej sobie zainstalować taki dodatek do przeglądarki, my to nazywamy przypominajkę, która wyświetli komunikat, jeżeli wejdziemy na stronę sklepu, który jest naszym partnerem, to przypominajka przypomni, żeby aktywować darowiznę. Jeżeli aktywujemy darowiznę, to ona znajdzie się na koncie organizacji pozarządowej.
Proszę Państwa, jaka to jest prosta sprawa w tym momencie.
To jest też świetne narzędzie. My rozmawialiśmy przed audycją. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać 1100 w tej chwili, 1000 sklepów partnerskich, ponad 1000 sklepów, więc nawet wchodząc na stronę sklepu, w której chcemy dokonać zakupu, ta przypominajka, ta wtyczka pokaże nam, że to jest partner Fani Mani.
Aha, czyli nawet...
Nie trzeba pamiętać tych sklepów, no?
Znaczy... Zakupy, wakacje, tak, wszelkiego rodzaju, nie wiem, odzież, tak, jakieś artykuły nawet luksusowe podejrzewam, tak, wszystko tak.
Konto w banku, pożyczkę, jakby pełen koszyk zakupów.
No, aha, czyli domyślam się, że również banki są partnerami.
I firmy ubezpieczeniowe też.
Wszystkiego. Duży procent środków, jakie wy w ogóle przeznaczacie na waszą działalność, pochodzi z tego typu sprzedaży internetowej?
Na nasze szczęście coraz większy.
Można to jakoś szacować?
Jeszcze bym się nie pokusiła o szacunki, ale jest to nieoceniona pomoc.
Jest rosnąca, tak?
Jest rosnąca, ponieważ rośnie świadomość konsumenta. Myślę, że jakby kluczowe są dwie rzeczy. Wygoda i bezkosztowość. Możemy to zrobić przy okazji i jakby nie jest to bezpośrednio nasz zakup czy nasze wsparcie finansowe konkretną kwotą. To jest, tak jak mówiliśmy o zasadach, jak to działa. Nie ponoszę dodatkowego kosztu, nie jest mi nic dodawane do ceny, tak, zakupu. Jeżeli kupuję książkę za 10 zł, ta książka nadal będzie kosztowała 10 zł, ale ta przysłowiowa złotówka ze strony sklepu trafi na konto potrzebującej, za każdym razem innej możliwej do wybrania organizacji, bo to jest też tak, że tych organizacji paręset, tak naprawdę przy każdych zakupach można wskazać dowolną organizację, której się pomaga.
Pani doktor, tak?
Tak, ja myślę, że to jest bardzo zdrowy mechanizm kontrolny dla organizacji pozarządowych. Jeżeli działają dobrze, odpowiedzialnie, zostaną wybrane przez obywateli. Sklep czy producenci zyskują na szeroko rozumianym CSR-ze, a obywatel, użytkownik, konsument, powinnam chyba powiedzieć, sam wybiera. Wy działacie dobrze, więc dla was jest ta właśnie złotówka, o której pani przed chwilą mówiła.
Czy takie kampanie fundraisingowe, bo się już spotkałem z tyloma określeniami tego słowa, że od ściany do ściany posługuje się, są raczej kierowane do osób indywidualnych czy do firm? Jak to wygląda w skali makro?
Ja myślę, że one są bardzo, bardzo mocno zróżnicowane. W zależności pewnie od sezonowości też pewnych działań. Na koniec roku zwrócimy się bardziej, czy organizacje zwracają się bardziej do instytucji w momencie kalkulowania, podliczania, planowania czy zamykania bieżącego budżetu. No a w sezonie, kiedy ludzi bardziej widać na ulicach, w sezonie podejrzewam świątecznym najbardziej, czy takim wiosennym, zakupowym, spotykamy się z fundraiserami na ulicach. No to myślę, że to jest bardzo złożone zjawisko i internet tutaj odgrywa niesamowitą rolę. Portale społecznościowe.
Czy internet zmienił rzeczywistość organizacji tych pozarządowych, tych, które zajmują się dobroczynnością, charytatywnością? Czy to jest taki kamień milowy, czy w ogóle lawina? Krzysztof Witalewski, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, ma ochotę zabrać głos.
Nie wiem, ile z nas tutaj działa tak długo, żeby pamiętało, jak to było przed internetem, ale z perspektywy Stowarzyszenia Otwarte Klatki widzę, że...
Przed masowym internetem.
Masowość internetu, że zwłaszcza portale społecznościowe, to jakie się pojawiają nowe trendy w internecie, to daje coraz to nowe możliwości, z których musimy korzystać, żeby na nasz cel pozyskać jak najwięcej środków. Większość osób prawdopodobnie dowiaduje się o nas z internetu, dlatego że to jest takie demokratyczne i oddolne medium. Nie musimy wbić się do telewizji, żeby się pokazać. Ludzie podsyłają sobie nasze profile nawzajem. Ale też w internecie możemy zrobić takie akcje jak crowdfunding. Crowdfunding, czyli zbieranie pieniędzy na
konkretny
cel.
Kolejne określenie, tak, dobrze. Bardzo dziękuję za współpracę przy dzisiejszym programie.
Crowdfunding bardzo często służy finansowaniu na przykład nowych produktów. Ktoś ma jakiś pomysł i wyprodukowałby jakiś wynalazek, gdyby 1000 osób na pewno go kupiło, czyli wpłacę od razu. A fundraising w sytuacji organizacji społecznych polega po prostu na tym, że wskazujemy konkretny cel. Mówimy, chcielibyśmy na przykład zrobić wielką kampanię medialną na temat hodowli zwierząt na futra, a potrzebują to 100 tysięcy złotych. I prosimy ludzi, żeby wpłacali na ten konkretny cel. Jeżeli zbierzemy, to zrealizujemy. Wskazujemy konkretne progi. Za 10 tysięcy możemy kupić billboardy, za kolejne 20 kupimy reklamy na autobusach i tak dalej. I wtedy każdy może zobaczyć,
Efekt.
Każdy może zobaczyć, że wpłacił 100 zł i na tej zbiórce już jest zebrane nie 3000, a 3100. I z każdą taką wpłatą jesteśmy coraz bliżej tego celu. Widać, kiedy cel jest osiągnięty, każdy potem widząc na przykład ten billboard, ten autobus, może sobie pomyśleć, okej, ja w tym brałem udział.
To jest coś, co razem zrobiliśmy. Rozumiem.
To Krzysztof, jakby, przepraszam, że przerywam, ale Krzysztof jakby poruszył ważny element, że musimy pokazać my jako organizacje pozarządowe, jaką zmianę dokonaliśmy i że ta zmiana jest widoczna. Efekt, tak, bo darczyńcy lubią wiedzieć i potrzebują tej wiedzy, że pieniądze, które przekazali w postaci zbiórki, czy pieniądze, które wygenerowali poprzez zakupy na Fani Mani, zostały wydane w sposób sensowny. Tutaj pewnie otwarte klatki się mogą pochwalić pewnym osiągnięciem, ale nie będę ci zabierał mikrofonu, pewnie powiesz za chwilę sam, dużym osiągnięciem takim pokazującym, że wydają pieniądze dobrze. I my jakby staramy się organizacją naszym, a mamy ich ponad 4,5 tysiąca zarejestrowanych u nas.
Staramy się, tak. 4,5 tysiąca organizacji korzysta z pomocy ludzi, którzy wchodzą przez użytkowników.
Tak jest. Mhm. Jakby mówimy do nich, chwalcie się tym, co robicie, pokazujcie, bo darczyńcy chcą wiedzieć, nawet jeżeli jest to złotówka, to oni chcą wiedzieć, że ta złotówka została wydana sensownie na te rzeczy,
tak,
które robicie.
Tak, to jest psychologicznie bardzo uzasadnione.
W Fundacji dla Zwierząt Kocie Pazur mamy, często pomagamy zebrać fundusze. Akurat może po polsku będzie też czytelniej, współfinansować społecznie pewne inicjatywy, na przykład.
Mówimy o crowdfundingu.
Tak, oczywiście, czyli takim właśnie tym społecznym współfinansowaniu. Mamy potrzebującego kota, który potrzebuje rezonansu, który kosztuje 600 zł. Chyba w takim najfajniejszym momencie, bodajże 2,5 godziny zajęło nam zebranie tej kwoty, wpłat między złotówkę 2-5 zł. Kwestia właśnie dzięki mediom, dzięki internetowi, skala dotarcia do tych ludzi.
Szybkość i skala tego, i też z drobnicy, z drobnych strumyczków robi się. I to jest ten grosz, o którym
dokładnie
na początku
mówiliśmy. Że tak naprawdę moja złotówka, którą dam jako darczyńca, jest absolutnie ważna. To nie jest bez znaczenia, że ja mam tylko 5. Mogę sobie siedzieć gdzieś w domu i pomyśleć, mam mało, to nikomu nie pomoże. Jeżeli 100 osób z 5 złotymi pomyśli, to pomoże, bo w grupie jest ta siła, a do grupy docieramy dzięki internetowi, dzięki portalom, absolutnie jesteśmy w stanie odnosić sukcesy w tych naszych właśnie statutowych celach.
Ja trochę zburzę ten nastrój i zapytam o takie bardzo namacalne rzeczy. Fani Mani, na czym wy zarabiacie?
Na reklamie sklepów.
Mhm. Oni się u was reklamują, tak?
Tak, dzięki temu, że są naszymi partnerami, mają, można powiedzieć, darmowy CSR w cenie performansu, czyli w cenie zdobycia klienta.
Stop. Spróbujmy to bardziej na język zrozumiały dla ludzi przekazać. Czyli mają jakiś budżet przeznaczony na biznes budżet odpowiedzialny,
tak,
społecznie.
Jest.
Tak.
Wydają pieniądze na reklamę, którą mają już zabudżetowany gdzieś indziej, czyli
pokazują swój dobry wizerunek, że oni są tymi, którzy...
Tak, bo my sięgamy do budżetów reklamowych, nie sięgamy do budżetów CSR-owych firmach. My sięgamy do budżetów reklamowych.
Czyli jeszcze inna kieszonka.
Jeszcze inna kieszonka, czyli taka kieszonka bardziej biznesowa niż ta bardziej charytatywna czy społecznie odpowiedzialna po stronie firm. I dlatego mówimy, że my dajemy jakby darmowy CSR w cenie
Zapytam tak bardzo marketingu. Czy im się to po prostu przekalkulowuje? Opłaca im się, tak?
Tak.
Skoro idzie to z budżetu...
Ale to dobrze, że opłaca się być dobrym. To chyba...
No tak, bardzo, bardzo piękna konkluzja, ale to byłaby za ładna puenta, znaczy to jest piękna puenta, ale nie kończymy jeszcze programu. Natomiast same te operacje, te transakcje zawierane za pośrednictwem portalu Fani Mani, również są ta różnica, która idzie na rzecz organizacji pożytku, charytatywności, jest też pokrywana z tych budżetów firm. Tak?
Średnio 2,5% przekazywane jest darowizny z koszyka zakupów, czyli jeżeli, no wiadomo, jak kupujemy e-book, to jest nawet 15%, ale jak kupujemy telewizor, to jest na przykład 0,9 albo 1%. Średnio wyliczyliśmy, że to jest około 2,5% kwoty wydanej na zakupy jest przekazywane na rzecz organizacji pozarządowych.
To jest całkiem konkretny wymiar. Widziałem, że tam...
Kwotowo to jest tyle, co 1%. Tak jakby wyliczyliśmy, to jest około 40, chyba 3 zł rocznie, to mniej więcej tyle, ile z 1% statystyczny podatnik przekazuje w Polsce.
Nie chcę oczywiście za dużo statystyk używać, natomiast wiem, że zdarzają się użytkownicy rekordowi, prawda? Widziałem takich waszych. To są już naprawdę konkretne pieniądze przekazywane na ten cel. Znaczy ilość jakby wydanych pieniędzy w ramach jednej transakcji nawet, prawda? Potrafi być...
Tak, ale tutaj też jest... Ten przykład, nie będę zdradzał nazwy.
Tak, nie zdradzajmy.
Ale to jest przykład również takiego społecznie odpowiedzialnego biznesu, ponieważ to jest pan, który jest właścicielem firmy i po prostu skrzyknął dookoła, swoich pracowników wokół wspierania organizacji. A na, że robią to z jednego użytkownika, to im się jakby znacząca kwota nazbierała. I to pokazuje, że też możemy wokół codziennych czynności, czyli zakupów, czy to prywatnych, czy firmowych, możemy jakby
zrobić dobro.
Jedna dygresja do takiego fajnego sformułowania: konkretne pieniądze. Każde są konkretne. Ja jestem z jednej strony wolontariuszem, z drugiej strony też korzystam bardzo intensywnie z Fani Mani. Mam bardzo fajne po zakupach co miesiąc podgląd podsumowania. Moje średnie darowizny to jest 6 zł, bo coś kupię gdzieś na aukcji internetowej, coś kupię w księgarni.
To jest ten procent już oczywiście, który
tak, więc jakby
odchodzi.
Nie ma pieniędzy, które by nie były konkretne, bo one zawsze będą przeznaczone na bardzo konkretne, bardzo ważne cele.
Zbóżmy ten mit, że 2-3 złote niczego nie dają. Też często ludzi powstrzymują przed odpisywaniem tego 1% w zeznaniu podatkowym, dlatego że wydaje mi się, że to przecież nic nie zmienia, a to tak nie jest.
Absolutnie, absolutnie. Każda pomoc to jest statutowo i tak my prowadzimy sprawozdania finansowe i rozliczymy się z każdego tego grosza, bo jesteśmy do tego zobowiązani prawnie. Ale jeżeli nie będzie tych darowizn, takie organizacje społeczne, jak fundacje, których jesteśmy reprezentantami, nie mają innego źródła finansowania, tak? W żaden sposób rządowo, państwowo nie jesteśmy wspierani, no bo jakby
często
też
często to jest nawet źle widziane przy niektórych organizacjach, prawda? Żeby
inna inszość.
Być na garnuszku.
Inna inszość. My mamy tylko naszych darczyńców, tak? Więc jeżeli nie będziemy mieli darczyńców z 2 złotymi, czy 20, czy 200, nie będziemy mieli za co prowadzić, realizować naszych celów.
Ważna kwestia, o której chciałbym powiedzieć. Kwestia etyki. Są różnego rodzaju kodeksy etyki. Są państwa, których te kodeksy się troszeczkę różnią. Organizacje, które stosują swoje własne, wewnętrzne zasady etyczne. Czy da się to jakoś do jakiejś jednej takiej wspólnego mianownika sprowadzić? To, co się dzieje z fundraisingiem właśnie w tym wymiarze etycznym?
Myślę, że tutaj...
Czego należy unikać przede wszystkim?
Ten społeczny regulator jest jednak najważniejszy. Indywidualne wybory, które podejmuje się tym klikiem, czy to w kwestii fundraisingu, czy to w kwestii wykorzystywania Fani Mani w zakupach, w wyborach konsumenckich, to jest ten miernik, któremu najbardziej ufamy. Oczywiście kodeksy są, ale one w moim przekonaniu bardziej odnoszą się do sposobu wydatkowania środków przez firmy, które decydują się na to, żeby korzystać z różnego rodzaju rozwiązań. Ja bym może powiedziała jeszcze jedną rzecz, jak tak państwa słucham, to utwierdzam się coraz bardziej w przekonaniu, że bardzo ważny jest mierzalny cel. To jest sukces tych 6 zł, które przychodzą tak do konsumenta, który wie, że to jest właśnie te 6 zł, które pójdą na moją organizację, na tą, którą ja zgodnie ze swoim pionem moralnym zbieram. I to jest sukces też crowdfundingu jako formy organizacji różnego rodzaju zbiórek. Ja nie pomagam kotom w trudnej sytuacji. Ja temu konkretnemu kotu wspomogłam fundowanie terapii medycznej. Osiągnęłam z organizacją cel. I to jest ta miara popularności, ale też i etyczności, o którą pan przed chwilą zapytał.
I realnej zmiany.
Najlepszy jej dowód.
Etyczność to także pewnie przejrzystość, prawda? Tego wydatkowania, o tym już mówiliśmy. Otwarte klatki. Wy chyba macie dużo doświadczeń na tym polu. Dobrym skutkiem.
W ruchu prozwierzęcym, ale w ogóle w ruchu dobroczynności ostatnio coraz bardziej popularne jest takie sformułowanie jak efektywny altruizm, czyli chcemy pomagać, ale chcemy pomagać skutecznie. Można powiedzieć, że organizacja, która za 100 zł pomoże, wyleczy 100 dzieci, jest 10 razy lepsza od takiej, która wyleczy za te same pieniądze 10 dzieci, czy która znajdzie dom dla 10 psów, a nie dla jednego psa i tak dalej. Najbardziej etycznie jest przekazać swoje pieniądze tam, gdzie one zostaną najlepiej spożytkowane. I powstają takie instytucje, które specjalizują się w tym, żeby badać, jak organizacje działają, jak skutecznie organizacje działają, ile dobra można kupić za pieniądze, przekazując danej organizacji jakieś kwoty. W ruchu prozwierzęcym najważniejsza chyba jest organizacja Animal Charity Evaluators. Ona została założona w Stanach Zjednoczonych, dlatego głównie oceniają międzynarodowe organizacje, w dużej mierze amerykańskie. Żeby dostać rekomendację od takiej organizacji, trzeba im pokazać swój budżet, ale trzeba też im opowiedzieć o swoich wewnętrznych praktykach i zasadach. Trzeba im pokazać swoje sukcesy, trzeba im pokazać swoje plany, trzeba im pokazać regulaminy,
strukturę wolontariuszy, pracowników.
Jest to bardzo dogłębny audyt. Mówię to z doświadczenia, bo taki audyt w tym roku przechodziliśmy. Proces trwał chyba łącznie 6 miesięcy. Możemy się pochwalić tym, że jako pierwsza polska organizacja zostaliśmy uznani za wyróżniającą się organizację, czyli w takiej rekomendacji, gdzie jest opublikowane 13 organizacji, na które najbardziej warto przekazać pieniądze z całego świata. Są też otwarte klatki, więc jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak się o nas mówi. Jest to też wielkie zobowiązanie i wielka odpowiedzialność dla nas. Po prostu czekamy na środki od tych darczyńców, którzy chcą pomagać najlepiej. Wyjdą na stronę Animal Charity Evaluators, zobaczą, że mogą zrobić najwięcej dobra, dając pieniądze otwartym klatkom gdzieś daleko w Polsce. I kiedy to zrobią, no to my zrobimy wszystko, żeby zrobić te zmiany dla zwierząt. No właśnie jakby każdy działa w różnej skali, organizacje zwierzęce też są bardzo różne i tak jak mówiłem, zajmujemy się ochroną zwierząt hodowlanych, dlatego że jest ich tak bardzo dużo, że tak wiele tych zwierząt cierpi, dozna intensywnych cierpień, a jednocześnie wciąż najmniej środków trafia do organizacji zajmujących się zwierzętami hodowlanymi. To znaczy wszystkie zwierzęta są tak samo potrzebujące, psy, koty, króliki, zwierzęta w hodowli, ale ten temat jest jeszcze nieznany, więc tym bardziej to dla nas jak otwartych klatek, ale w ogóle dla tej części ruchu jest wielkie wyróżnienie, że zostaje to dostrzeżone, że też na ochronę zwierząt hodowlanych warto dawać pieniądze i że to może być skuteczne.
No i proszę, kto mi teraz powie, że wolontariat nie jest profesjonalny, czy charytatywność nie robi się coraz bardziej profesjonalna. Mamy mało czasu, chciałbym jeszcze jednej rzeczy porozmawiać. Norbert Wielbiłowicz, Fani Mani pomaga, można też pomagać swoim dzieciom. Rodzice mogą tak. W jakiś sposób, to mnie zaciekawiło o tyle, że to już w ogóle robimy sobie, że tak powiem, dobrze. To jest taka charytatywność z wektorem skierowanym ku sobie.
Mówimy na początku, zaczęliśmy od szkół i zatoczyliśmy takie koło, bo stwierdziliśmy, czy myśleliśmy od samego początku, jak wrócić do szkół. Aha. No i stwierdziliśmy, że pójdziemy po prostu do rodziców. I wymyśliliśmy taką akcję Sprytni Rodzice, też oczywiście w internecie sprytnierodzice.org.pl, gdzie można wskazać szkołę i klasę swojego dziecka, robić zakupy na Fani Mani.
Na takiej samej zasadzie,
dokładnie na tej samej zasadzie.
Pomaga się organizację.
I można wspierać konkretną klasę w konkretnej szkole. I to działa, bo to już są setki klas zarejestrowanych od września.
Czyli taka fala rodziców, którzy
tak.
Od środka...
Pomijają szkolną biurokrację, tak można powiedzieć.
Czyli to jest wyższy poziom komitetu rodzicielskiego, tak?
To często są rady rodziców, tak.
Rozumiem.
W naszych dawnych czasach nazywane komitetem rodzicielskim.
Tak, przewidywania na przyszłość, no nie trójką klasową na pewno, przewidywania na przyszłość dla rozwoju takiej właśnie profesjonalnej pomocy, charytatywności. Jak to widzicie od strony naukowej, od strony praktyki tego, czy to fala rośnie, bo to widać choćby po ilości organizacji, które zaczynają korzystać z portalu fanimani.pl i firm, które chcą w to wchodzić z obu stron.
Myślę, że liczby tutaj jednak trzeba by było przywołać, chociażby w takich wielkich, ogólnych kwantyfikatorach. Coraz więcej osób angażuje się w działania trzeciosektorowe. Coraz więcej osób chce się definiować przez pojęcie bycia obywatelem, bycia aktywnym w kapitale społecznym i też coraz więcej pieniędzy jest w tym sektorze. Jest też taka dobra i zła wiadomość, bo organizacje, które się nie sprawdzają, przestają istnieć, rozpadają się, ale to nie znaczy, że ta aktywność zanika. Te osoby mogą się włączać w inny rodzaj działalności, a przede wszystkim zyskały już pewną świadomość co do tego, że jest coś takiego jak trzeci sektor, w którym warto się w ten czy inny sposób aktywizować. Więc ja bym powiedziała, że tendencja, jeśli chodzi o jakość, ale również ilość działań jest wzrostowa.
Krzepniecie jako organizacje, które zajmują się pomocą? Czy macie już stabilne takie podstawy funkcjonowania i takiego organizacyjnego i finansowego i nie musicie drżeć o to, co najbliższa przyszłość przyniesie?
Jako otwarte klatki mamy...
Po tym mówicie to już tak.
Rok coraz lepiej. Teraz chyba tak. Myślę, że to jest dokładnie taki moment. To znaczy, my przez pierwsze 2 lata mieliśmy wyłącznie wolontariuszy. Nikt u nas nie pracował. Kiedy spotkaliśmy się z ograniczeniami zagranicy, oni myśleli, że my zatrudniamy 20 osób albo 30. Kiedy mówiliśmy im, że nikt u nas nie pracuje, że to jest wszystko grupa 40-50 wolontariuszy, był to dla nich kompletny szok. Ale oczywiście tak też nie da się do końca w takiej skali, w jakiej chcemy działać. Więc zatrudnienie pierwszej osoby w 2013 roku to był wielki przełom. Potem doszła druga, trzecia. Teraz mamy już chyba pierwszą dziesiątkę osób, które po prostu cały czas pracują i to daje nam coraz większą stabilność.
Ja usłyszałam takie fajne zdanie, myślę, oddające mocno to, gdzie jesteśmy, że rozwój zaczyna się tam, gdzie kończy się komfort. I ta strefa komfortu to raczej nie jest miejsce, gdzie poruszają się ludzie, którzy pomagają innym. To jest zawsze jakaś granica do przekroczenia, jakiś kolejny budżet do zdobycia, dlatego że za tym budżetem do zdobycia jest zawsze kolejny cel, ponieważ nigdy niestety nie będzie tak, że pomożemy wszystkim i będziemy mogli przestać robić to, co robimy. Kluczem jest to, żebyśmy szerzyli tą świadomość, że nie tyle, że trzeba pomagać innym, tylko że warto to robić po prostu, że warto to robić.
Czyli nawiązujemy do tego hasła, tej pięknej puenty, którą na koniec jeszcze raz wyciągnę od Norberta Wierbiłowicza. Jak ona brzmiała?
Że warto być dobrym, to nawet Władysław Bartoszewski powiedział, że warto być przyzwoitym człowiekiem. A bycie tym przyzwoitym człowiekiem też się jakby przejawia w pomaganiu organizacjom pozarządowym, a fanimani.pl jakby ułatwia to.
I tego Państwu życzę. Dedykuję te słowa ku przemyśleniu. Mam nadzieję, że z pożytkiem do wykorzystania. Dziękuję bardzo za uwagę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Anna Waligura, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Ewa Gendera, Fundacji Mają Przyszłość i Fundacji Koci Pazur.
Dziękuję, dobranoc.
Norbert Wierbiłowicz, prezes zarządu Fundacji Fani Mani.
Dziękuję bardzo.
I Krzysztof Witalewski ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Ekonomizer.